Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Andersa Roslunda i Boriego Hellströma zatytułowanej Trzy godziny. Przełożył Wojciech Łygaś. Czyta Maciej Więckowski. Pamięci Borie Hellströma, drogiego kolegi i przyjaciela. Część pierwsza. Ten, który leży obok mnie, zmarł 2 dni temu. Kiedy go dotykam, kiedy wyciągam rękę możliwie jak najdalej w lewo i dosięgam jego policzka, czuję, że jest tak zimny i nieruchomy, jak zimna i nieruchoma jest śmierć. Ten, który leży po mojej drugiej stronie, nie żyje od dawna. Zmarł prawie na samym początku podróży, jako jeden z pierwszych. Najstarszym zawsze pozostaje najmniej życia. Ten, który leży pode mną, w najwyższej warstwie, jeszcze przed 2 godzinami oddychał ciężko i powoli. Przestał, gdy ustało kołysanie, które przypominało mi morze. Tak tu cicho. Słychać tylko zgrzytanie przy najdalszej ścianie, jakby ktoś przeciągał ostrym przedmiotem po metalu. Chciałbym zawołać i spytać, ale chyba brakuje mi tlenu. Wciąż mam nadzieję, że ktoś jeszcze się nie poddał. Tak tu pięknie. Biały, spowity kłębami dymu statek przecinał łagodne, spokojne wody Bałtyku. Towarzyszyły mu mewy i rybitwy, które atakowały spienione grzywacze. Co jakiś czas nurkowały w wodzie, a po chwili wzbijały się w niebo z kolejną zdobyczą w dziobie. Był czerwcowy poranek. Słońce delikatnie ogrzewało lekko pomarszczoną twarz komisarza Iverta Grensa. Zastanawiał się nad życiem, które jego zdaniem nie stało się lepsze. Siedział na tym samym kamieniu, na którym od lat wysiadywał wczesnym rankiem w każdą sobotę. Właściwie była to niezbyt wysoka, płaska skała, którą wygładziły i osadziły na tym miejscu mijające lata. Świetnie pasowała do postarzałej, barczystej sylwetki komisarza. Grens uważał to położone niedaleko domu opieki miejsce za swoje. Kiedyś patrzył stąd w okno pokoju Anni, która wyglądała przez nie prawie 30 lat, każdego dnia. Obserwowała życie, w którym nie mogła już uczestniczyć, ich wspólne życie. Teraz w jej dawnym pokoju mieszkał ktoś inny, a on nie wiedział kto. Panie komisarzu? Grens drgnął. Skądś znał ten głos. Przypominał mu o przeszłości. Proszę tam zostać, zaraz do pana przyjdę. Susan. Pielęgniarka, która przed laty bardzo troskliwie opiekowała się Anni. Potem postanowiła się kształcić, ukończyła medycynę i zrobiła specjalizację z geriatrii. Wyszła z domu opieki nowym wyjściem, ruszyła w stronę Grensa zdecydowanym krokiem i stanęła przed nim, zasłaniając mu widok. Kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem, siedział pan przed jej oknem 12 sobót z rzędu. Postanowiłam nie zwracać na to uwagi. Minęły jednak 4 lata, a pan wciąż tu przychodzi. Co jakiś czas wstaje z tego kamienia. Pamięta pan moje słowa? Powiedziałam wtedy, że pan sobie szkodzi, że taka żałoba jest schematyczna, że żyje pan dla niej, a nie z nią. Mówiłam też, że to, czego pan się tak bał, już się wydarzyło. Pamiętam każde słowo. Widzę jednak, że nie za bardzo się pan tym przejął. Grens zrobił to, co zawsze. Zerknął w stronę okna pokoju, w którym świeciła się lampa. Anni nigdy nie budziła się o tak wczesnej porze. Lubiła długo pospać, chociaż cały jej dzień był jednym długim odpoczynkiem. Teraz już wiem, że odeszła na zawsze. Podczas tamtej rozmowy powiedziałam też, że nie chcę tu pana więcej widzieć. Wstał z kamienia.
Rozumiem, że miała pani dobre intencje. Uśmiechnął się. Mimo to nadal będę tu przychodził. W każdą sobotę o świcie, przez kolejne 4 lata.
Po tych słowach pożegnał się z młodą kobietą, która była od niego o wiele mądrzejsza, i ruszył w kierunku samochodu stojącego na pobliskim parkingu. Zanim otworzył drzwi, odwrócił się do Susan.
Dzięki temu wciąż mogę normalnie funkcjonować i nie popadam w szaleństwo. Rozumie pani?
Ostatnie zdanie wypowiedział lekko podniesionym głosem. Susan popatrzyła na niego i zrobiła taką minę, jakby się nad czymś zastanawiała. Stała na schodach prowadzących do głównego wejścia z ręką na poręczy. W końcu skinęła lekko głową i weszła do środka. Grenz przeciął położoną niedaleko Sztokholmu wyspę, która nadal była pogrążona we śnie. Dojechał do mostu Lidingebron i na chwilę się na nim zatrzymał, żeby po raz ostatni zerknąć na lśniącą wodę. Opuścił boczną szybę i poczuł na twarzy lekki powiew wiatru. Nagle w policyjnym radiu umieszczonym na desce rozdzielczej rozległ się trzeszczący głos. Iwert? Wilson, jego bezpośredni przełożony. Zapomniał, że o tej porze dnia nie powinien mu przeszkadzać? Iwert, słyszysz mnie? Niech sobie gada. To był prywatny czas Grenza. Dzwoniłem na twoją komórkę, ale jest chyba wyłączona. Jeśli mnie słyszysz, oddzwoń. Dostaliśmy zgłoszenie. Chciałbym, żebyś tam pojechał. Na lewo od radia znajdował się magnetofon kasetowy, którego przez wiele tygodni szukał w różnych sklepach. Nie miał innego wyjścia, bo poprzedni odmówił posłuszeństwa. Niestety sklepy nie oferowały już takiego sprzętu, a niektórzy sprzedawcy nawet nie wiedzieli, o jakie urządzenie chodzi. Grenza uratowała firma spod Strainness, która prowadziła sprzedaż używanego sprzętu. Postanowił puścić dwie piosenki, których zawsze słuchał w tym miejscu, bez względu na to, czy ktoś go wzywał, czy nie. Wysyłasz mi najpiękniejsze tulipany i prosisz, abym zapomniała o wszystkim, co wydarzyło się od wczoraj. Siv Malmquist. Składanka jej piosenek nagranych na kasety. Najpierw Tuna Skivor, to jego ulubiony kawałek, potem Forsenskal Sindarn Vakna, zapomniana perełka z dawnych czasów. Kiedy zdradziłeś mnie pierwszy raz, poszłam do domu i szlochałam na kanapie. Piękny głos piosenkarki z lat 60. zawsze go uspokajał. Ludzie śmiali się z tekstów piosenek Malmquist, ale on uważał, że ten styl do niego pasuje. Pozbawione sensu rymy, które przestał rozumieć, ale nadal ich słuchał. Iwert, zgłoś się! Znowu Wilson. Iwert, do diabła! Piosenka dobiegła końca. Przerwa, którą Grenz zrobił sobie na moście, jak również czas spędzony na kamieniu w miejscu, w którym kiedyś istniał świat Anni, dodały mu sił. Powinno mu ich wystarczyć do końca dnia, a może nawet tygodnia. W końcu postanowił odebrać. Mówi Grenz. Iwert, gdzie ty do cholery? Powtarzam, mówi Grenz. Wilson zamilkł. Dwa razy odchrząknął, żeby się uspokoić i zmienić ton głosu. Zgłoś się w szpitalu na Södermalmie. Nie musisz przyjeżdżać na komendę. Zamelduj się od razu w przyszpitalnej kostnicy. Podczas rozmowy Grenz zjechał z mostu i znalazł się na północnej obwodnicy. Uznał, że tą drogą objedzie miasto szybciej niż jadąc przez centrum. W kostnicy? Jest tam lekarka medycyny sądowej. Od pół godziny zajmuje się zwłokami mężczyzny. Nie widzę w tym nic szczególnego, przecież to jej praca. O jednego martwego człowieka za dużo. Mówisz zagadkami, Erik. Chciałem powiedzieć, że o jednego trupa za dużo. Dalej nic nie rozumiem. Lekarka zjawiła się w kostnicy po 6 rano i zauważyła coś, co wzbudziło jej podejrzenia. Kiedy przyszła tam drugi raz, tylko się w nich utwierdziła. Policzyła zwłoki. Wczoraj, kiedy wychodziła do domu, było ich 17. Wieczorem i nocą zmarło 5 osób. W sumie powinny tam być 22 trupy. I co? Dzisiaj rano było ich 23. Lekarka kilka razy je liczyła i za każdym razem wychodziło tyle samo. Grenz zjechał na lewy pas i przyspieszył. Jednego ciała nie powinno tam być, bo nie zostało ani zgłoszone, ani zarejestrowane. Nikt go nie przyjął. Mamy więc człowieka bez dokumentów, tożsamości i historii. Kogoś, kto nie istnieje. Jeszcze jeden oddech. Jeśli będę wciągał powietrze powoli, zatrzymywał je w płucach tak długo, jak tylko wytrzymam i stopniowo wypuszczał. Być może zapas nie wyczerpie się tak szybko. Myślę, że leżymy tak od 3, 4, a może nawet 5 dni. Nie jestem pewien. Wokół mnie panuje całkowita ciemność, bo mały otwór, przez który obserwowali nas na początku, został zakryty. Sekundy mylą mi się z godzinami, a te z dniami. Dniem i nocą panują tu takie same ciemności. Od dłuższego czasu nie słyszałem, żeby ktoś się poruszył. Ostatnim razem usłyszałem jakieś dźwięki wtedy, gdy to, w czym leżymy, uniosło się z ziemi, zawisło na chwilę w powietrzu, a potem zaczęło się kołysać, aż w końcu opadło na ziemię z mocnym trzaskiem, złagodzonym warstwami leżących pode mną ciał. Czułem się tak, jakbym leżał w ogromnej trumnie, którą ktoś spuścił do wykopanego grobu, żeby złożyć nas na wieczny spoczynek. W izbie przyjęć szpitala na Södermalmie niektórzy pacjenci musieli stać przy ścianach, ponieważ wszystkie krzesła w poczekalni były zajęte. Na korytarzach stały wózki z pacjentami, bo zabrakło dla nich miejsca w salach, w których przeprowadzano wstępne badania. Typowy poranek. Strzelaniny, napady i seria stłuczek na południowej obwodnicy. Grenz powinien skorzystać z głównego wejścia, ale jak zwykle zaparkował przy rampie między dwoma ambulansami stojącymi przy wejściu do izby przyjęć. Kiedyś, gdy w szpitalnej kostnicy zabarykadowała się zdesperowana prostytutka, urządził policyjne stanowisko dowodzenia w jednej z sal operacyjnych. Kobieta, która wzięła jako zakładników kilku lekarzy i grupę studentów medycyny, umieściła w kostnicy ładunek wybuchowy. Teraz Grenz szedł tym samym korytarzem, ale targały nim inne uczucia. Poprzednim razem śmierć unosiła się w powietrzu. Dzisiaj sama znalazła sobie drogę do tego miejsca. O jednego martwego człowieka za dużo. Dzień dobry. Zgodnie z obietnicą, przed metalowymi drzwiami prowadzącymi do kostnicy czekała na niego kobieta. Miała 50 kilka lat, żywe, bystre oczy i łagodny uśmiech. Grenz nie mógł zrozumieć, jak ktoś, kto przeprowadza sekcję zwłok, może tryskać taką energią i życiem. Mam na imię Laura. To ja dzwoniłam w sprawie zwłok. Była w białym fartuchu przykrytym plastikową osłoną, która stanowiła coś w rodzaju drugiej warstwy skóry. Na szyi miała luźno zawieszoną maskę na usta. Podała Grenzowi dłoń, z której wcześniej zdjęła podwójne lateksowe rękawiczki. Proszę się nie bać, na razie jest czysta. Jeszcze nie przystąpiłam do pracy. Gdy przywitał się, dała mu znak, żeby poszedł za nią wąskim korytarzem. Minęli biura, archiwum i skierowali się do jednego z prosektoriów. To typowy poranek. Zazwyczaj zaczynam od filiżanki kawy, a właściwie od 2, jeśli mam być szczera. Potem sprawdzam aktualną dokumentację medyczną i przychodzę tutaj, żeby pacjentów z nocnego dyżuru przenieść do szaf chłodniczych i umieścić ich w szufladach. Nazywam ich pacjentami, bo uważam, że takie określenia jak martwy, trup albo ciało brzmią niegodnie. Laura otworzyła drzwi prowadzące do znacznie większego pomieszczenia, w którym mieściła się chłodnia. Drażniące światło, 8 stopni powyżej zera. Tyle wskazywał termometr leżący na czymś, co przypominało stół roboczy. Stalowe szafy chłodnicze, o których wspominała Laura, składały się z 12 szuflad ułożonych w 3 rzędach, jeden nad drugim. Każda szafa miała przymocowane do spodu kółka, dzięki czemu łatwiej ją było przesuwać wzdłuż białych, pokrytych kafelkami ścian. 3 starsi mężczyźni, młoda kobieta i 6-letnie dziecko. To nasi nowi pacjenci, tak wynika z dokumentacji. Przewoziłam ich tu po kolei. Mamy specjalne urządzenie przypominające niewielki dźwig, dzięki niemu nie musimy nadwyrężać pleców. W kostnicy unosiła się nietypowa woń, która w chłodni była jeszcze bardziej intensywna. Przypominała zapach mięsa. Jak już powiedziałam, zapowiadał się typowy poranek. Był taki do momentu, aż zaczęłam przenosić pacjentów. W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że jest o jednego za dużo. W stalowej szafie, która stała najbliżej nich, 8 szuflad było pełnych, 4 puste. W środku leżały nieruchome ciała owinięte w białe prześcieradła. Do każdych zwłok przyczepiono kartkę z imieniem i nazwiskiem. Liczyłam 3 razy, ale za każdym razem, gdy porównywałam aktualny stan z danymi z komputera, liczba ciał się nie zgadzała. Miałam o jednego pacjenta za dużo. Wysunęłam ich więc z szuflad, przeczytałam kartki z nazwiskami i obejrzałam twarze, a w dwóch przypadkach, gdy pobieżne oględziny nie wystarczyły, sprawdziłam znaki szczególne. Laura znowu się uśmiechnęła. W tym otoczeniu i w takich warunkach uśmiech mógłby świadczyć o czyjejś patologii albo nawet o szaleństwie, ale nie w jej przypadku. Grenz miał do czynienia z osobą, która roztaczała wokół siebie atmosferę spokoju i rozumiała, że jeśli ktoś przychodzi w takie miejsce, rzadko czuje się komfortowo. W jego przypadku w pełni jej się to udało. Uśmiech miała ciepły i szczery, dzięki czemu Grenz trochę się odprężył. Podczas wizyt w Kostnicach, a jako komisarz policji kryminalnej w dużym mieście należał do ich częstych bywalców, starał się panować nad nieprzyjemnym uczuciem, jakim napawał go widok ludzkich zwłok. Robił to na różne sposoby. Chwytał ręką za wystającą spod prześcieradła stopę albo rzucał jakiś zabawny lub sarkastyczny komentarz. Tym razem nie musiał tego robić. Obserwował ruchy Laury, kiedy ze spokojem wysuwała z szuflady znajdującej się w prawym dolnym rogu owinięte w prześcieradło zwłoki. Tutaj leżą ci, którzy czekają na sekcję, powiedziała. Najpierw muszę ich przygotować, to znaczy wyjąć organy wewnętrzne, żeby patolog mógł ustalić przyczynę zgonu. Grenz już wcześniej zauważył stalowe misy do przechowywania wyciągniętych organów. Po obejrzeniu przez patologa wracały tam, skąd je wyjęto. Pojedyncze fragmenty, z których składa się każdy człowiek. Proszę popatrzeć. To właśnie on nie był naszym pacjentem. Lekarka odsunęła prześcieradło przykrywające zwłoki. Spojrzał na leżącego przed nim człowieka. Miał ciemną karnację i wyraźny wysięg pigmentu na szyi. Pigment był wyraźny, choć nie tak intensywny jak za życia mężczyzny. Zmarły był chudy, miał krótko ostrzyżone włosy i nie więcej niż 30 kilka lat. Grenz na tyle go ocenił, choć wiedział, że śmierć czasem postarza. Nie ma na sobie ubrania, jest owinięty w zwykłe prześcieradło, tak jak inni. Ma nawet przyczepioną czerwoną kartkę z imieniem i nazwiskiem. Niestety dane są nieczytelne, nabazgrane niewyraźnym charakterem pisma. Problem polega na tym, że ani ja, ani żadna z osób, które tu pracują, nie przyjęliśmy go na stan. Nikt nie zarejestrował jego danych. Wczoraj wieczorem jeszcze go tu nie było. Nie liczyłam zwłok, ale jestem tego pewna. Na tym polega moja praca. Troszczę się o naszych pacjentów. Obchodzę się z nimi z taką samą powagą, jak pielęgniarki i lekarze z naszego szpitala dbają o żywych ludzi. Laura położyła dłoń na ręce Grensa. Być może chciała podkreślić, jak bardzo zależy jej na pacjentach, albo była zaniepokojona tym, co się stało. A może po prostu chciała przelać na niego swój spokój. Nieważne. Grenz nie cofnął ręki, chociaż w relacjach z ludźmi zazwyczaj unikał bezpośredniego kontaktu fizycznego. Oboje znajdowali się w pomieszczeniu pełnym zwłok, sami, a mimo to nie odczuwał dyskomfortu.
Czy wcześniej miała pani do czynienia z podobną sytuacją?
Z jaką, panie komisarzu?
Czy kiedykolwiek znalazła pani niezidentyfikowane zwłoki?
Nigdy. Pochylił się nad twarzą człowieka, który nie mógł go już widzieć. Chwycił delikatnie za prześcieradło i odkrył zwłoki, ale nie znalazł na nich żadnych zewnętrznych obrażeń. Leżał przed nim z pozoru zdrowy człowiek, który przed śmiercią nie padł ofiarą przemocy fizycznej. Grenz rozejrzał się po stali. Zastanawiał się nad tą niezwykłą sprawą i próbował znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania.
Kim jesteś? Dlaczego nie żyjesz? Jak tu trafiłeś?
Przed chwilą zawołałem ją po imieniu.
Alison! Alison!
Wiem, że nie wolno nam ze sobą rozmawiać. Tamci zabronili nam tego. Musiałem to jednak zrobić, bo kilka dni temu inni przestali oddychać. Ustało nawet tamto metaliczne zgrzytanie, a wokół mnie zaczął się unosić odór zgnilizny.
Alison!
Nie odpowiedziała. Zawołałem więc ponownie, z nadzieją, że odezwie się ktokolwiek, ale mój głos uleciał w ciasnej przestrzeni. Nikt mi nie odpowiedział. Może się boją. Może jestem tu całkiem sam, chociaż jest nas tak wielu. Może tylko ja wciąż żyję. Dziwny poranek. Zaczął się przyjemnie. Na kamieniu naprzeciwko okna pokoju, w którym kiedyś przebywała Anni, a kończy się przewozem zwłok nieznanego mężczyzny z jednej kostnicy do drugiej. Telefon od Laury spowodował wszczęcie policyjnego śledztwa. Dlatego ciało trzeba było przetransportować do zakładu medycyny sądowej w Solnie. Kilka godzin później Grenz stał obok lampy rzucającej ostre światło na lśniący metalowy stół sekcyjny, na którym leżało ciało młodego mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Rozległe plamy opadowe, całkowite stężenie zwłok, mięsień okrężny wyraźnie reaguje na pobudzenie prądem, a tutaj... tylko popatrz, Iwert. Ludwik Erfors, lekarz medycyny sądowej, od wielu lat należał do nielicznej grupy osób, którym Grenz w pełni ufał. Zwracając się do komisarza, podsunął strzykawkę do oka martwego mężczyzny, wbił mu igłę w źrenicę, napełnił strzykawkę treścią gałki ocznej i wstrzyknął jej zawartość do probówki. Kiedy mierzyłem zawartość potasu w płynie z ciała szklistego, zauważyłem, że jego poziom wzrasta. Myślę, że ten człowiek umarł jakąś dobę temu. Jest martwy od 25 do 30 godzin. Grenz doszedł do wniosku, że niepokój zbyt łatwo wypiera spokój. Miejsce przyjemnego nastroju, w który wprawił go ciepły uśmiech Laury, zajęła gorączkowość towarzysząca mu przez całe zawodowe życie. Informacja o tym, kiedy zmarł, nie pomoże mi w ustaleniu, kim był, powiedział. Na obu gałkach ocznych, a także po wewnętrznej stronie powiek, znajdują się niewielkie krwawe wybroczyny. No i? Ten człowiek zmarł z braku powietrza. To, w jaki sposób umarł, też mi nie pomoże w ustaleniu jego tożsamości. Grenz poczuł, jak ogarnia go złość. Jak zawsze czaiła się w głębi i czekała na okazję, żeby się ujawnić. Odszedł od stołu sekcyjnego i zaczął krążyć po sali, w której jeszcze bardziej cuchnęło zgnilizną. W pewnej chwili uderzył pięścią w stolik na kółkach, który był tak samo biały jak całe wyposażenie. Głośny trzask odbił się echem od ścian. Do jasnej cholery, daj mi cokolwiek, żebym mógł ustalić, kto to jest i skąd pochodzi. Air Force stał pochylony nad pozbawioną życia twarzą, równie wyluzowany jak przed chwilą. Zachowaniem Grenza nie był ani zdziwiony, ani przestraszony. Wspólnie przebadali już kilkaset zwłok. Wiedział więc, że strach komisarza przed śmiercią zamienia się w takich chwilach w agresję. Podobnie zachowuje się wiele osób, które trafiają w to miejsce. To dwie różne strony tego samego uczucia. Pochodzi z Afryki. No to bardzo duży kontynent. Z północnego zachodu, ale na pewno nie z państw, które leżą na wybrzeżu Atlantyku albo nad Morzem Śródziemnym. Grenz nadal krążył niespokojnie po prosektorium. W pewnej chwili uniósł rękę, żeby uderzyć nią w stos lateksowych fartuchów, ale zawisła w powietrzu, bo w tym samym momencie Air Force silnym ruchem dłoni rozsunął szczęki Denata i pokazał Grenzowi rząd białych zębów w górnej szczęce. Widzisz? Plamy na szkliwie. Chorował na fluorozę. Pochodził z terenów, gdzie wody gruntowe zawierają niezwykle wysoką dawkę fluoru. Komisarz podszedł do zwłok. Białe, duże kropki na zębach. Było ich pełno. Zasadniczo fluor ma korzystny wpływ na uzębienie, bo buduje tkankę zębową, ale w zbyt dużej ilości wpływa negatywnie na szkliwo. Wysokie dawki fluoru występują właściwie wszędzie. No, ale nie aż tak wysokie. Jeśli przyjrzymy się dokładnie reszcie zębów, okaże się, że niektóre są mocne i zdrowe. Aż do tego miejsca. Air Force opukał zęby podłużnym metalowym narzędziem i wskazał dwa kły, które nie były tak białe jak inne zęby. W takich przypadkach mówimy, że zęby są spalone do szczętu. Innymi słowy, są tak bardzo zniszczone przez próchnicę, że nie da się ich uratować. Gdyby ten człowiek poszedł do stomatologa, musiałby je usunąć. Tyle, że on nigdy nie był u dentysty. Air Force zamknął szczęki martwego mężczyzny, do czego znowu musiał użyć dużej siły.
Z podobnymi przypadkami miałem do czynienia, gdy wykonywałem sekcję ludzi pochodzących głównie z Afryki. Mieli fantastyczne uzębienie, chociaż w swoich krajach byli pozbawieni opieki lekarskiej. Jednak zdarzali się tacy, których zęby były w fatalnym stanie. I właśnie to, w połączeniu z fluorozą, o której świadczą białe plamy na szkliwie, jak również wygląd mężczyzny, wskazuje, że nasz denat pochodził z Afryki Zachodniej albo Środkowej. Grenz stał przy stole sekcyjnym dłużej niż to było konieczne. Nie spodziewał się nowych informacji. Na razie zdobył te podstawowe. Dowiedział się, że prawdopodobną przyczyną śmierci było uduszenie, że do zgonu doszło przed mniej więcej 25 godzinami, a denat pochodził przypuszczalnie z Afryki Zachodniej. Mimo to nie mógł oderwać wzroku od jego twarzy. W przeszłości, kiedy prowadził podobne dochodzenia, czasem mu się wydawało, że w tym samym czasie, gdy obserwował zmarłych, oni obserwowali jego. Tym razem było inaczej. W pewnym sensie poczuł się odpowiedzialny za młodego mężczyznę, którego ktoś podrzucił do kostnicy z przyczepioną kartką zawierającą fałszywe dane osobowe. Grenz stał więc przy zwłokach i wpatrywał się w twarz zmarłego, który nie mógł mu powiedzieć, kim jest, skąd pochodzi i jak tu trafił. W pewnej chwili komisarz uświadomił sobie, że wprawdzie istnieje kara za pozbawienie człowieka życia, ale jeśli potem ktoś odbiera zmarłemu jego śmierć, uchodzi mu to bezkarnie. Grenz był przekonany, że nie powinno tak być. Uznał więc, że to na niego, komisarza Policji Kryminalnej, spada odpowiedzialność za to, żeby zmarłemu przywrócić jego śmierć. Zakład medycyny sądowej w Solnie znajduje się 2 kilometry od cmentarza północnego. Grenz zajechał tam na chwilę w drodze do centrum. Na cmentarzu było to, czego tak się bał, chociaż się już wydarzyło. Zdobył się na odwagę i poszedł na jeden spośród 30 000 grobów, który znajdował się w kwaterze 19B i miał numer 603. Stał na nim prosty, biały krzyż z mosiężną tabliczką i wygrawerowanymi na niej imieniem i nazwiskiem Annie Grenz. Pozbierał zwiędłe liście, które przywiał wiatr, napełnił wodą konewkę i podlał róże, wrzos i dwie inne rośliny, na których już wkrótce miały się pojawić różowe koszyczki. Potem usiadł na ławce i patrzył na trawnik, rozmyślając o twarzy człowieka, który leżał na zimnym stole sekcyjnym. Zastanawiał się, czy ktoś za nim tęskni, tak jak on tęsknił za Anni, i czy ten mężczyzna tęsknił za kimś, tak jak być może Anni tęskniła za swoim mężem. Poranne korki ustąpiły miejsca zwykłemu ruchowi miejskiemu, jaki panuje w Sztokholmie przed południem. Grenz dość szybko dotarł do komendy w Kronobergu i zaparkował na wolnym miejscu przed wejściem do budynku. Wszedł na piętro, na którym znajdował się wydział śledczy, i pierwsze kroki skierował do automatu z napojami. Nacisnął guzik z numerem 38 i zapłacił za 2 duże kubki czarnej kawy. Jeden opróżnił od razu, a potem zrobił dolewkę i poszedł do pokoju Mariany. Dzień dobry. Zatrzymał się w progu, bo rzadko wchodził do jej pokoju. Młoda policjantka była dla niego jak córka, której nigdy nie miał. Sam ją kiedyś zatrudnił, więc był z niej bardzo dumny. Nie wiedząc o tym, stworzyła coś w rodzaju zamkniętej strefy, którą rzadko naruszał. Jej granica przebiegała w okolicach progu pokoju. W rejestrze osób zaginionych nie figuruje nikt, kto pasuje do jego rysopisu. Sprawdziłam też w rejestrach w Kopenhadze, Helsinkach i Oslo, ale bez rezultatu. W drodze z kostnicy do Solny Grenz zadzwonił nie tylko do Mariany, która była już na komendzie i przeglądała akta 20 innych prowadzonych równolegle dochodzeń, ale także do Svena Sundqvista. Ten był już po śniadaniu i wychodził z domu w towarzystwie Anity i Jonasa. Po rozmowie z Marianą Grenz poszedł do jego pokoju. Masz jakieś wieści? Znosił tylko jego towarzystwo. I wzajemnie. Sven był jedyną osobą, która potrafiła z nim wytrzymać. Tak jak prosiłeś, w drodze na komendę zajechałem do Interpolu i do Centralnego Urzędu Śledczego. I co? Nic nie mają. Ani kartotek dentystycznych, ani odcisków palców. Ustaliłem też, że denat nie jest poszukiwany przez policję w innych państwach.
Po rozmowie ze Svenem Grenz poszedł do swojego pokoju. Oba kubki odstawił na chybotliwy stolik przy kanapie, która kiedyś była obita brązowym sztruksem z wyraźnym wzorkiem. Na półce między segregatorami z zakończonymi dochodzeniami a książkami o etyce policyjnej stał magnetofon kasetowy. Ktoś mu te książki przysyłał pocztą, chociaż Grenz nigdy ich nie czytał. Wsunął do magnetofonu kasetę z nagraniami Sif Malmquist i włączył piosenkę Tweedledee. Potem położył się na kanapie, która po wielu latach użytkowania zrobiła się zbyt miękka. W tej samej chwili w drzwiach pojawiła się czyjaś pomarszczona twarz. Zerknął na nią i przypomniało mu się jego własne odbicie w lustrze, które oglądał każdego ranka. Nils Kranz, technik kryminalny, pracował w policji tak samo długo jak on. Masz trochę czasu?
Nie teraz.
Wystarczą mi 2 minuty.
2 minuty i 45 sekund.
Kranz wszedł do pokoju, usiadł na krześle po drugiej stronie stolika stojącego przy kanapie i czekał, aż Sif Malmquist skończy śpiewać. Czasem miał tego dosyć i wykłócał się z Grenzem. Twierdził, że to głupie, gdy pilna robota musi czekać, bo on chce posłuchać w tym czasie muzyki z lat 60. Tym razem nie protestował. Postanowił cierpliwie czekać. Tweedle-dee-dee-dee. Grenz przeciągnął się na kanapie i odwrócił na bok, żeby lepiej widzieć gościa.
To jej pierwsze nagranie. Wiedziałeś o tym?
Lepiej wstań. Należąco gorzej się czyta. Kranz wszedł do pokoju z kartką w ręce. Położył ją na stoliku i przesunął w stronę Grenza.
Jeszcze raz obejrzałem zwłoki, które wcześniej badał Air Force. Wyniki DNA poznamy dziś wieczorem lub jutro rano. Znalazłem jednak coś, co mi się nie zgadza.
Wyjął z kieszeni marynarki okulary i podał je komisarzowi.
Przeczytaj to, co jest napisane w 5. linijce. Jest tam mowa o fosforanie amonu. Jego wyraźnej, znacznej ilości znalazłem we włosach Denata, na dłoniach, w okolicach lędźwi i na łydkach. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie jego ciało nie było osłonięte odzieżą, którą miał na sobie wcześniej, zanim ktoś go zabił, rozebrał i porzucił w kostnicy.
Kranz wskazał zakrzywionym palcem odpowiedni fragment tekstu podkreślony czarnym mazakiem. Grenz wzruszył ramionami.
Co to za materiał?
Proszek gaśniczy.
Słucham?
Fosforan amonu to podstawowy i najbardziej skuteczny składnik gaśnic, które gaszą ogień metodą schładzania. Należy do najbardziej popularnych.
Teraz już nic nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że Denat był poparzony?
Ofiary pożarów wyglądają znacznie gorzej. Kranz wyciągnął dłoń. Poczekał, aż Grenz odda mu okulary i wsunął je do kieszeni.
I właśnie tego nie umiem rozgryźć. Na jego ciele nie ma żadnych śladów świadczących o tym, że mógł się znajdować w pobliżu ognia.
Po tej krótkiej rozmowie wyszedł z pokoju, żeby zająć się innym, pilnym śledztwem, a Grenz położył się na kanapie, żeby posłuchać muzyki z innej epoki. Myślał o kostnicach, które przez kilkadziesiąt lat stały się naturalnym składnikiem jego życia. Zaczęło się od pierwszego śledztwa w sprawie zabójstwa, gdy był świeżo upieczonym policjantem. Nigdy jednak nie prowadził dochodzenia w sprawie niezidentyfikowanych zwłok, których w kostnicy nie powinno być i które trafiły do niej same.
Alison. Przecież pamiętam, że coś szeptała.
Nie zdążyliśmy odpłynąć zbyt daleko. Większość z nas jeszcze żyła. Jej niepewny głos wędrował w ciemnościach między jednym oddechem a drugim. Szukał mnie, a ja szeptałem do niej w odpowiedzi. Alison. Nie dostałem odpowiedzi. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Pan Evert Grenz?
A z kim rozmawiam?
Czy to komisarz policji kryminalnej Evert Grenz?
Grenz odebrał w łóżku. Zerknął na zegarek. Za kwadrans 5. Za oknem wstawał świt.
A o co chodzi? Kim pani jest?
Laura, to ja wiem, kim pani jest. Podniósł się z obitej wytartym sztruksem kanapy. Jego młodsi koledzy nazywali to stereotypową drzemką, chociaż nie mieli pojęcia, o czym mówią. Grenz uważał, że nie powinni mu wypominać, że sypia w pracy, bo nocuje tu tylko z jednego powodu. Ma do rozwiązania zbyt wiele śledztw. Poza tym to on do cholery wpadł na ten pomysł jako pierwszy. Inni go tylko naśladują. Uprawiają coś w rodzaju plagiatu. Ten, kto pierwszy wpadł na pomysł, nie powinien być oskarżany o stereotypowość. Wiem, bo zapamiętałem pani uśmiech. Słucham? Uśmiech. Ładnie się pani uśmiecha. To dzięki niemu zapomniałem, że znajduje się pośród zwłok czekających na sekcję. W takim razie czy mogłabym poprosić, żeby pan tu znowu przyjechał? Mimo tak wczesnej pory?
Tu to znaczy dokąd?
Do kostnicy w naszym szpitalu. To się znowu stało. Mam o jednego pacjenta za dużo. Jazda przez Sztokholm o tak wczesnej porze, gdy w kościołach biją dzwony, to niezwykłe przeżycie. Grenz napawał się widokiem z mostu Westerbrunn, a na ulicach Hornsgotan i Ringwegen ani razu nie musiał hamować. Nawet sam szpital, który nie mógł się pochwalić zbyt wybitnymi walorami architektonicznymi o tej porze dnia, gdy promienie słońca oświetlały górne piętra na złoty kolor, wyglądał całkiem ładnie. Tak jak poprzednim razem, Grenz zaparkował między ambulansami stojącymi przy podjeździe na izbę przyjęć i wszedł do środka. Ruszył brzydkim korytarzem, ale tym razem nie było na nim wózków z ofiarami wypadków samochodowych, bo tej nocy odnotowano ich mniej niż zwykle. Laura czekała na niego przed metalowymi drzwiami prowadzącymi do kostnicy. Na ustach miała ten sam ciepły uśmiech co poprzednio. Na jej widok Grenz od razu się wyprostował i poczuł, jak robi mu się lżej. Teraz był pewien, że jej uśmiech nie był sztuczny ani przylepiony do twarzy. Laura chyba nie zrozumiała, co miał na myśli, gdy wspomniał o nim podczas rozmowy telefonicznej. Dzień dobry, panie komisarzu. A może mamy jeszcze noc?
No, chyba jednak dzień, tak myślę. Wcześniej pani zaczęła?
Nie mogłam spać. Na początku myślałam, że to dlatego, że będę dziś musiała nadrobić to, czego nie zrobiłam wczoraj, to znaczy zająć się kilkoma dodatkowymi pacjentami. Nie zdążyłam z różnych powodów, takich jak sprawa nadliczbowych zwłok, pańska wizyta i mnóstwo pytań od dyrekcji szpitala. Skinęła Grensowi głową, żeby poszedł za nią. Weszli w wąski korytarz prowadzący do chłodni i prosektorium. Nie wiem, jak to panu powiedzieć, ale miałam dziwne przeczucie. Jakbym wiedziała, że to, co wydarzyło się wczoraj, powtórzy się także dzisiaj. Laura przestała się uśmiechać. Jej twarz wyrażała smutek i żal. Podeszła do jednej z szaf chłodniczych, w której poprzedniej nocy ktoś ukrył zwłoki młodego mężczyzny. W 12 szufladach leżało 12 ciał. Dokładnie policzyłam pacjentów leżących w obu szafach. Zrobiłam to, chociaż w zasadzie nie musiałam. Pochyliła się i wysunęła szufladę znajdującą się w środkowym rzędzie po lewej. Po prostu wiedziałam, że tak będzie. Ciało owinięte było w białe prześcieradło, tak jak zwłoki młodego mężczyzny z wczoraj i wszystkie inne w kostnicy. Do brzucha przyczepiono kartkę z niewyraźnym napisem. Tym razem to kobieta, proszę spojrzeć. W pomieszczeniu było 8 stopni Celsjusza. Termometr wisiał tak blisko, że Grenz nie mógł się powstrzymać, żeby na niego nie spojrzeć. Ona też nie została wprowadzona do bazy danych, ciągnęła Laura. Nie zrobiłam tego ani ja, ani żaden inny pracownik szpitala. Mimo to leży tutaj, jakby komuś zależało, żeby zająć się nią w należyty sposób. Rozumie pan? Nie znamy jej tożsamości, nie wiemy o niej nic. Jest bardzo młoda. Śmierć pozbawiła ją kolorów. Jej duch uleciał, ale nadal widać, że była piękną dziewczyną. Grenz spojrzał na obnażone ciało kobiety, z której lekarka ściągnęła prześcieradło. Karnacja, kolor włosów i kształt twarzy były takie jak u mężczyzny znalezionego poprzedniego dnia i tak jak w tamtym przypadku brakowało obrażeń zewnętrznych. Ktoś nie tylko pozbawił ich życia, ale także odebrał im śmierć. Ktoś postanowił pozbyć się kobiety. Wniósł ją przez metalowe drzwi do kostnicy. Przeszedł niezauważony koło pomieszczeń biurowych, minął prosektorium i dotarł aż tu, do chłodni. Potem wziął jedno z prześcieradeł leżących w rogu sali i owinął w nie kobietę, żeby nikt jej nie zauważył. Wyjął z szafki kartkę i przyczepił ją do ciała, ale bez podania imienia i nazwiska. Ten ktoś umieścił ją w miejscu, w którym powinna się znaleźć, bo była martwa. Zrobił to z dziwnego rodzaju troską. Zadał sobie trud, żeby ktoś zajął się nią należycie, chociaż i tak była martwa. Jednocześnie potraktował ją jak zwykły śmieć, którego trzeba się pozbyć.
Chciałbym panią poprosić o sporządzenie listy z nazwiskami osób, które mają klucz do chłodni.
Wczoraj ją pan ode mnie dostał.
Tak, ale chcę ją rozszerzyć. Razem z innymi policjantami przesłuchamy tych ludzi, nawet jeśli już z nimi rozmawialiśmy. Potem usiądziemy sobie w biurze i jeszcze raz opowie mi pani o swoim zwykłym dniu pracy. Porozmawiamy też o innych szczegółach, na przykład o tym, czy wykonuje pani cięcie od ucha do ucha, w jaki sposób usuwa pani żebra, jak pani pije kawę, jak ta kawa jest tu dostarczana, jak często rozmawia pani przez telefon i czy słychać to w innych pomieszczeniach. Wymieni pani każdy szczegół, który może się wydawać mało istotny, niepotrzebny albo nieciekawy. Bo jeśli pani pracuje w tym miejscu od 20 lat i zetknęła się pani z taką sytuacją po raz pierwszy i jeśli ja, który jestem zatrudniony w policji od 40 lat, też mam do czynienia z takim przypadkiem po raz pierwszy, oznacza to, że będziemy musieli zacząć stawiać tezy, zadawać pytania i dyskutować o sprawach, które nigdy wcześniej nie przyszłyby nam do głowy. Musimy to zrobić, jeżeli chcemy przywrócić obu ofiarom godną śmierć.
Laura zakryła prześcieradłem zwłoki kobiety i wsunęła szufladę na miejsce. Pozostaną tam do momentu, aż oficjalnie zostanie wszczęte śledztwo, tak jak to było w przypadku poprzednich zwłok. Policja będzie potrzebować obu ciał, żeby zebrać materiał dowodowy. Grenz stał nieruchomo i obserwował lekarkę. Czekał, aż się odwróci, a gdy to zrobiła, zobaczył, że uśmiech nie wrócił na jej usta. To, czego nie dało się wyjaśnić, stało się jeszcze trudniejsze do wyjaśnienia. Nie chcę umierać.
Niestety nie wystarczy, że powoli wciągam powietrze i po trochu je wypuszczam. Jest go coraz mniej. Kończy się tlen. Nie wiedziałem, że tak bardzo będę się bał, że w miarę upływu czasu strach będzie narastał. Przestało pomagać sięganie lewą ręką do policzka, z którego uciekło całe życie, albo chwytanie prawą ręką sztywnych palców tego, który umarł na początku. Nie chcę umierać. Nie chcę wiedzieć, czy śmierć też jest taka zimna i cicha.
Grensowi marzły stopy. Siedział na balkonie swojego mieszkania na najwyższym piętrze budynku z widokiem na Sveavägen. Dochodziła północ, zapadła noc, ale na dworze nadal było jasno. Zaczęło się lato, dzięki czemu mijający czas wydawał się trochę bardziej przyjazny. Grenz wyszedł na balkon boso, ze szklanką wody, żeby odetchnąć innym powietrzem. Po pewnym czasie usiadł na składanym drewnianym krześle i postanowił posiedzieć tam dłużej. Ostatnio coraz częściej spędzał wieczory i noce w domu. Nie bał się położyć do łóżka i zapaść w czarną dziurę. Tej nocy nie mógł zasnąć. Tak jak Laura, odczuwał coś, czego nie potrafił określić. Przeczucie sprawiło, że znalazła kolejne nieznane zwłoki. Tymczasem on przez cały czas zastanawiał się, jakim sposobem ktoś dostał się niepostrzeżenie do kostnicy, i to dwukrotnie. Razem ze Svenem i Marianą obejrzeli nagrania z kamer monitoringu. Jedna z nich znajdowała się na korytarzu prowadzącym do metalowych drzwi. Niestety na nagraniu nie było ani jednej sekwencji pokazującej ludzi wnoszących do chłodni niezidentyfikowane ciała. Kierując się dostarczoną przez Laurę listą z nazwiskami, podzielili osoby mające dostęp do klucza na kilka grup. Lekarzy, strażników, sprzątaczki, serwisantów automatów do kawy, pracowników fizycznych, ochroniarzy, a potem wszystkich przesłuchali. Każda z osób miała alibi. Nie udało się też ustalić motywu. Grenz wstał z krzesła i wychylił się przez barierkę. Chodnikiem szła para młodych ludzi, którzy czule się obejmowali. Właśnie tak zachowują się zakochani. Tak samo było dawno temu, gdy on kochał Annie, a ona jego. To były ich czasy. Późnym popołudniem, po bezowocnym oglądaniu nagrań z monitoringu i równie bezowocnych przesłuchaniach, dostali od Air Force'a oficjalny protokół z wynikami sekcji zwłok. U pacjentki stwierdzono liczne podskórne krwiaki na knykciach obu rąk, łokciach i kolanach. Na gałkach ocznych i na wewnętrznej stronie powiek występują drobne, krwiste wybroczyny. Kobieta bez imienia i nazwiska walczyła. O coś się uderzyła albo ktoś ją uderzył. Ten sam los spotkał bezimiennego młodego mężczyznę. Przybliżona godzina śmierci, biorąc pod uwagę temperaturę ciała i zesztywnienie zwłok, około 36 godzin przed wykonaniem sekcji. Zaraz potem kobieta udusiła się z braku powietrza, tak jak mężczyzna. Podczas oględzin jamy ustnej natrafiono na plamę zakrzepłej krwi. Znaleziono też przedni kawałek języka wielkości śliwki. Na jego brzegach występują nierówności, jak od nadgryzienia zębami. Wniosek końcowy: pacjentka zmarła z powodu asfiksji. W czasie narastającego ataku paniki walczyła o więcej powietrza. Grenz dopiero teraz uświadomił sobie, że oddychanie powietrzem jest dla niego czymś oczywistym. Panika. Kobieta odgryzła sobie ze strachu koniec języka. W ostatnich chwilach życia myślała tylko o jednym, żeby nabrać powietrza. Wykonał kilka głębokich wdechów i przez dłuższy czas trzymał powietrze w płucach, jakby chciał doświadczyć tego, przez co musiała przejść martwa para. W tym samym czasie ulicą przejechała grupa rowerzystów i dwa drogie czarne samochody osobowe pędzące ze zbyt dużą prędkością. Przypominało to uliczne zawody między dwoma głupimi kierowcami. Potem ulica na chwilę opustoszała. Grenz doszedł do wniosku, że tylko w dużych miastach łatwo zauważyć pustkę, gdy ruch nagle zamiera. Raport Kranca był prawie dosłowną kopią tego z poprzedniego dnia. Technicy wysłali krew i ślinę do Państwowego Laboratorium Kryminalistycznego, żeby poddać je analizie DNA. Okazało się, że odcisków zębów i palców nie ma w żadnej policyjnej bazie danych, ani szwedzkiej, ani międzynarodowej. Poza tym, i właśnie z powodu tego zapisu Grenz wyszedł na balkon, we włosach i na skórze kobiety znaleziono liczne ślady fosforanu amonu, głównego składnika gaśnic proszkowych, które służą do gaszenia ognia metodą schładzania. Dziwna sprawa, bo nic nie wskazywało na to, żeby kobieta przebywała w pobliżu pożaru albo w ogóle ognia. Oboje zmarli w odstępie doby, najpierw kobieta, potem mężczyzna. Przyczyna śmierci była ta sama – brak tlenu. Oboje zmarli w tym samym miejscu, ogarnięci paniką. Grenz nie mógł już wystać w miejscu. Zaczął chodzić w kółko po balkonie. Ogarnął go niepokój. Był czymś rozgorączkowany. Jedna kwestia nie dawała mu spokoju. W jaki sposób ktoś wszedł do kostnicy niezauważony, a potem w taki sam sposób ją opuścił? Żaden z pracowników szpitala nie zauważył, żeby ktoś obcy wnosił do kostnicy zwłoki. Po pierwszym telefonie od Laury Grensowi przypomniało się coś, czego doświadczył jakiś czas temu. Na razie nie potrafił jednak określić, co to było. Być może dowie się teraz. Być może chodziło o wiedzę sprzed wielu lat, która w tamtych czasach doprowadziła go do innej, martwej kobiety. Najpierw zadzwonił do Laury. Już się nie uśmiechała jak przedtem. Wyraźnie to czuł, chociaż jej nie widział. Obudziłem panią? Domyślił się, że spała. Poznał to po jej głosie i pierwszych cicho wypowiedzianych słowach. Tak, chyba tylko dlatego, że ostatnio to ja zadzwoniłam do pana tuż przed 5 rano. Jak daleko mieszka pani od szpitala?
Blisko. O tej porze dojadę tam w ciągu kwadransa.
W takim razie proszę to zrobić.
Chciałbym się jeszcze raz rozejrzeć.
Laura nie zapytała, po co ma to zrobić, tylko rzuciła do słuchawki: do zobaczenia na miejscu, i rozłączyła się. Jej głos brzmiał już trochę raźniej.
Grensowi bardzo się to spodobało. Pomyślał, że jest taka sama jak on. Potem zadzwonił do Svena, Mariany i dowódcy przewodników psów. Jego podwładni zdążyli się już przyzwyczaić, że komisarz dzwoni do nich w środku nocy i każe im jechać w różne miejsca. I najczęściej robi to zaraz po tym, jak położą się spać. 2 minuty później Grens wyjechał do szpitala na Södermalmie. Po drodze wpadł na komendę, żeby zajrzeć do archiwum. Pomieszczenie zastawione było od podłogi po sufit aktami dawnych zakończonych śledztw i panowały w nim takie same ciemności jak w całym budynku. Grens chciał odnaleźć pewną mapę, która w jednym z poprzednich śledztw zaprowadziła go do innego świata. Doszedł bowiem do wniosku, że się pomylił. Zakładał przecież, że zwłoki trafiły do szpitala przez główne wejście i długimi korytarzami przewieziono je do kostnicy. Tymczasem oba ciała trafiły tam w zupełnie inny sposób. Od środka.